A ze mną w studiu w samorządową środę są już goście. Pani Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty z Opola. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z nami jest pani Małgorzata Leśniewska, zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. Dzień dobry. I towarzyszy nam również pan Michał Siek, opolski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Już państwo mogą się dowiedzieć i domyślić, że rozmawiamy dzisiaj na temat rozpoczętej już reformy oświaty i tego wszystkiego, co jest związane właśnie ze zmianą szkoły. Portal poświęcony reformie edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nosi tytuł Dobra Szkoła. Czy ta szkoła, która jest zapowiadana w ramach reformy oświaty, to będzie dobra szkoła?
Nie wiem, w ogóle słowo dobra szkoła jest tak pojemne i myślę, że wszyscy reformatorzy, którzy zakładali reformy w historii najnowszej Polski, to jak robili, jest założeniem, że będzie to dobra szkoła. To wszystko przecież tworzy się w procesie, a bez względu na to, jakie reformy nas dotykają, to zawsze będzie najważniejszy nauczyciel, jego kompetencje, dobre zarządzanie w szkole i tak dalej. Czyli nawet gdybyśmy najlepsze struktury tworzyli, a nie mielibyśmy kompetentnych nauczycieli, kadry zarządzającej, dobrej współpracy z rodzicami, to nigdy w założeniach dobra szkoła nie będzie dobrą szkołą. To jest podstawa.
Mówiła pani Irena Koszyk z Opola.
Ja jestem tego samego zdania. Szkołę tworzą nauczyciele i myślę, że każdemu z nas, zarówno nauczycielom, dyrekcji, jak i organom prowadzącym, zależy na tym, żeby ta oczywiście organom nadzorującym również, zależy na tym, żeby ta szkoła była dobra, żeby była, przynosiła korzyści dla uczniów w postaci dobrej atmosfery, dobrego przygotowania do przyszłej edukacji, przyszłej pracy, ale także, żeby budowała młodego człowieka w przekonaniu o swojej wartości z rozpoznanymi mocnymi stronami, żeby ten młody człowiek, wychodząc dalej, umiał znaleźć swoją drogę w życiu.
Mówiła pani Małgorzata Leśniewska z Nysy i pozostaje nam głos oddać panu Michałowi Siekowi, polskiemu kuratorowi oświaty.
Ja oczywiście wierzę, że to będzie dobra szkoła, bo wiele pracy wkładamy w to, żeby ona właśnie taka była. Te wszystkie zmiany, które się dokonały i jeszcze się będą dokonywać, zmierzają do tego, żeby podnieść poziom nauczania, żeby uczeń, który kończy kolejne etapy edukacji, był coraz lepiej przygotowany do życia, był też wszechstronnie przygotowany do tego życia i żeby również, żebyśmy też nie zapominali o pewnych wartościach i o wychowaniu, które w ostatnich latach zostało troszkę zaniedbane, także tutaj też dużo akcentów poświęcanych jest tej sferze wychowania ucznia.
A czy pojawiają się jeszcze jakieś takie elementy, z którymi państwo wiążą szczególne nadzieje, że to będzie zmiana, która wpłynie na podniesienie nie tylko tych wartości wychowawczych, ale jeszcze ona wskaże pewną drogę w tych wartościach dydaktycznych, edukacyjnych?
To znaczy, jeżeli tak patrzymy na to, na pewno każda ciągłość i dłuższe oddziaływanie czy postrzeganie ucznia w procesie dydaktycznym, to myślę, że w efekcie przy mądrym zarządzaniu to z korzyścią dla niego, bo takie rwanie etapów edukacyjnych i przechodzenie z jednego na drugi, to jest kolejny czas na rozpoznawanie, tak, potrzeb ucznia i to jest ewidentna strata. Natomiast myślę, że w przypadku akurat liceum czteroletniego, ogólnokształcącego, wydaje mi się, że to jest tak dobry typ szkoły, jeszcze z okresu międzywojennego doświadczenie pokazuje, że bardzo dobry i skrócenie go wcześniej do 3 lat, a przywrócenie tego 4-letniego cyklu, myślę, że to bardzo dobrze wpłynie na rozwój osobowościowy młodych ludzi, bo trzeba pamiętać, że później już na studiach niestety na ten rozwój osobowościowy za bardzo już nie ma czasu, to jest bardzo zindywidualizowane już podejście, czyli to w tym przypadku akurat ta zmiana strukturalna na pewno odniesie korzystny wpływ. Natomiast jak zazwyczaj oświata czy edukacja chciałaby pewnie mniej tych generalnie już reform. Także jeżeli skończymy tę reformę, czy jesteśmy w trakcie tej reformy, dobrze by było, żeby ten był czas już wyciszenia i spokoju do tego, żeby te zamierzenia można było spokojnie realizować. Przed nami jest bardzo dużo jeszcze niewiadomych, bo trzeba pamiętać, że gimnazja dopiero się wygaszają, tak? To nie jest tak, że ten typ szkoły przestał istnieć. Temu towarzyszą na pewno też i sprawy kadrowe i jakaś mądra polityka, jeżeli chodzi o rozładowywanie tych problemów. Teraz dopiero te uchwały, które samorządy podjęły, rozwijał, jeżeli chodzi o przekształcenie szkół, czyli o całą konstrukcję tej reformy, dopiero w praktyce się okaże, czy one zdają egzamin, czy nie, a wszystko to zależy od tego, czy będą uczniowie i tym samym, czy w wygaszanych miejscach tę pustkę zastąpi lepsza jakość.
No właśnie, tak wygląda to w opinii pani Ireny Koszyk i pani już przeszła bardzo płynnie z tych nadziei, które czekają nas w związku z reformą oświaty, do obaw, ale czy na poziomie gminy Nysa podobnie wyglądają i nadzieje, i obawy?
Obawy zawsze są. Przy każdej zmianie są naturalne. Zadaniem naszym było takie wybranie modelu przekształceń, żeby te obawy zminimalizować, żeby móc przeprowadzić te zmiany w miarę spokojnie. Nysa wybrała taki model, w którym gimnazja włączane są do szkoły podstawowej. Dążyliśmy do tego, żeby zapewniając wysoką jakość kształcenia, zapewnić też możliwość pracy nauczycielom. Dopilnowaliśmy, dzięki pomocy dyrektorów przede wszystkim, aby nauczyciele, którzy z racji wygaszania i braku pierwszego rocznika mieli problemy z pełnym etatem, żeby mogli uzupełnić te etaty w innych szkołach podstawowych gminy Nysa. W tej chwili, patrząc po projektach majowych, arkuszy organizacyjnych i po sygnałach, które mamy ze strony dyrektorów, mamy sprawę uregulowaną. Ale oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Dlatego czujemy duże wyzwanie przed nami. Zarówno zapewnienie dobrej jakości pracy przy zmianie zespołów, które będą nowo tworzone, zespołów nauczycielskich. W tych dwóch przypadkach, kiedy gimnazja włączamy do szkoły podstawowej, nauka będzie odbywała się w dwóch budynkach z nieco innymi modelami, bo to zostawiliśmy już dyrektorom placówek. A więc doprowadzenie do tego, żeby te organizmy były jednolite, żeby mówiły jednym głosem i żeby pracowały wspólnie, to jest też duże wyzwanie dla dyrektorów, dla całej kadry. Chcemy wykorzystać doświadczenie nauczycieli gimnazjalnych, bo nie ma co ukrywać. Oni czują duży niepokój, jak to z nimi będzie. Ponieważ mamy kadrę dobrze wykształconą, przygotowaną do pracy, również z uczniami z dysfunkcjami. Chcemy właśnie te atuty wykorzystać. Musimy zadbać o szkoły wiejskie. To jest w takiej gminie jak Nysa też duże wyzwanie, dlatego że tam trzeba kadrę zbudować, przynajmniej w niektórych zakresach. A więc doposażenie pracowni, kadra, w niektórych przypadkach również rozbudowa szkoły. Jesteśmy pełni zapału i ostrożnego optymizmu, ale jednak optymizmu.
Jednak optymizm przyświeca Nysie. Czy optymizm podziela też opolski kurator oświaty?
Jak najbardziej. Ale zgadzam się również z tym, że oczywiście każda zmiana budzi jakiś niepokój i wymaga pełnej koncentracji i, jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. Ale jeżeli jesteśmy przekonani co do tego, że to jest słuszne, no to się musi udać. My jesteśmy w stałym kontakcie również z samorządami. Zbieramy cały czas informacje te dotyczące przygotowania do roku szkolnego. Nie mamy żadnych sygnałów, że gdzieś rozpoczęcie roku jest zagrożone. Jeżeli chodzi o zatrudnianie nauczycieli, o ciągłość zatrudnienia, to trzeba tak rzeczywiście robić, jak pani tutaj powiedziała. Patrzeć na to globalnie, na wszystkie nasze zasoby, które mamy, i wtedy można to lepiej poukładać. I tak większość samorządów robi. Informacje, które my mamy, mówią o tym, że przechodzą osoby, które mają prawo, korzystają z prawa przejścia na emerytury. Jest oczywiście trochę ograniczeń, ale one przecież były też i dotychczas. To nie jest tak, że to nagle się pojawia problem z zatrudnieniem, bo on już jest od jakiegoś czasu, bo przecież i nisz demograficzny zrobił swoje i nasycony rynek oczywiście też bardzo mocno. To wszystko robiło swoje już od lat. Natomiast nie odnotowujemy, przynajmniej z tych informacji, które mamy, żeby będzie, że będą zwolnienia. Liczba oddziałów w samorządach, mamy takie sygnały, jest na podobnym poziomie, więc to zatrudnienie powinno zostać utrzymane. Natomiast szczerze jest prawdą, że trzeba trochę może zejść z godzin ponadwymiarowych tam, gdzie one były.
Albo i się samorządy, przekwalifikowywać
się, tak. No i wymiana kadry w pewnym sensie też jest dobrym zjawiskiem, bo jednak były takie zespoły, które w tym samym składzie pracowały już od kilku lat, one się tak jakby wypalały. No zawsze nowe elementy w układance nam ją ożywiają, prawda? W tej mozaice pojawia się coś innego i to daje taką właśnie nową jakość.
Jeszcze 2-3 lata temu brakowało nam, mieliśmy nadmiar nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a dzisiaj już jestem, mam taką wiedzę, że brakuje tych nauczycieli. I szczególnie jeszcze takich, którzy mają szerokie kompetencje, oprócz tego, że mają kierunek ten skończony, to dobrze, czy mają jakąś terapię dodatkową, czy język obcy i tak dalej, ponieważ nam bardzo zależy na tym, żeby jak najdłuższy związek miał nauczyciel taki, który jest holistycznie przygotowany, ma kierunkowe kompetencje, a jeszcze do tego takie przydatne, niezbędne do tego, żeby realizować i wpływać na rozwój dziecka na etapie edukacji, szczególnie przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Czy to pokazuje, jak rynek też się szybko zmienia i potrzeby, jeżeli chodzi o określone wykształcenie nauczycieli, o kwalifikacje. Naprawdę jesteśmy w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy i patrzymy na CV, które najczęściej do nas składają do wydziału, że tworzymy dodatkowe też oddziały przedszkolne i wczesnoszkolne i brakuje tego typu nauczycieli. Czyli co to oznacza, że dla nauczycieli nawet gimnazjum przyszłości, że dobrze by było, żeby dodatkowe kwalifikacje w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę też i zakładany minimalny wyż demograficzny, żeby jednak dodatkowe kwalifikacje zdobywać, czy w jakimś sensie też i przekwalifikowywać się. Natomiast ja jeszcze bym chciała wrócić do jakby efektów tej reformy. Myślę, że to jest za szybko, żebyśmy o tym mówili, czy to w pełni tak mówimy o powodzeniu, bo podobnie jak w NYS-ie, myśmy też różne warianty zakładali, jeżeli chodzi o przekształcenie. I było to gimnazja w podstawówki, tak, i było przejęcie budynku byłego, wygaszanego gimnazjum przez szkołę podstawową, czyli też przekształcenie docelowo szkołę podstawową, ale też i przekształcenie dwóch dużych gimnazjów w lice ogólnokształcące, w 8 i w 9. Założenie, taki plan był, że szkoły w tym roku po 3 oddziały licealne utworzą. No 8 utworzyło, 9 utworzyło 2, ale nie dlatego, że nie było chętnych, tylko to jest kwestia filozofii pewnej polityki, bo jeżeli mielibyśmy przyjmować uczniów, którzy mają poniżej 120 punktów, tak, to wiemy o tym, że nie jest to w porządku i uczciwe wobec tego ucznia, bo on nie pokazuje, że możliwości zdania matury. Mamy takie doświadczenia w przypadku techników, czy niektórych innych liceów, gdzie taką politykę stosowano i skończyło się to w konsekwencji tragicznie, bo pierwsze matury pokazują proces zdawalności i wtedy idzie taka informacja. Trzeba też pamiętać, że myślimy o roku 2019, gdzie będzie podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i niektóre samorządy, większe miasta celowo tworzą taką politykę, że ograniczają oddziały w liceach pierwszych klas po to, żeby nastawić się na dobry jakościowy nabór w roku 2019-2020. Także my jesteśmy w tym przypadku, trudno by powiedzieć, że bardzo zasmuceni, widzimy tutaj dramatu, tylko wręcz odwrotnie, będziemy wzmacniać dyrekcję jednej szkoły i drugiej szkoły, żeby utrzymać określony poziom, żeby utrzymać określony klimat w tych szkołach, współpracy z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi, dbać o rozwój osobowościowy tej młodzieży licealnej, bo nikt w przeciągu kilku miesięcy nie stworzył dobrego liceum. Sam mam pewne doświadczenia w tym względzie i trzymamy nie tylko kciuki, ale będziemy bardzo mocno wspomagać, żeby ten pomysł się udał, bo Opole wbrew pozorom nie ma za dużo kształcenia liceów w mieście, porównując do miast takiej wielkości. Trzeba też przyznać, że jesteśmy chyba jedynym województwem, gdzie wybory młodzieży są w większości w przypadku szkoły zawodowej niż licealne, to jest odwrotnie w innych województwach. Tym bardziej uważamy, że tego typu kształcenie jest potrzebne i taki człowiek jest w przyszłości potrzebny szeroko rozumianym kształceniem akademickim, tak? Bo przecież wszystko się od filozoficznych koncepcji zaczyna, tak? I kończy.
Chciałabym nawiązać do wypowiedzi pani naczelnik dotyczącej wykształcenia, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji
nauczycieli.
Nauczycieli. I chcę podkreślić, że nauczyciele już od jakiegoś dłuższego czasu czują taką potrzebę, widzą taką potrzebę i cieszy mnie to, bo właśnie w sytuacji, kiedy mamy pewne zawahania na rynku, możemy, na tym rynku edukacyjnym, możemy dopasowywać możliwości zatrudnienia do tychże właśnie dodatkowych kompetencji. Mm-hmm. A w rozmowie wcześniejszej pani naczelnik wspomniała o zwiększającej się skali potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To też daje możliwość zapewnienia pracy nauczycielom, chociaż oczywiście kosztuje samorządy, taka jest prawda. Ale te potrzeby rosną. Te potrzeby są z roku na rok coraz większe. I dobrze jest, jeżeli nauczyciel oprócz swojej podstawowej specjalizacji ma dodatkowe kompetencje, kształcenie specjalne.
Logopedię, tak?
Jest.
Terapię pedagogiczną.
Czy nawet bardzo specjalistyczny surdopedagogiczny.
Tak, czy tyflo,
tak. Takie potrzeby również istnieją i cieszy mnie, że w gronie naszych nauczycieli są pedagodzy, duża część, bardzo duża część pedagogów, którzy właśnie takie dodatkowe kwalifikacje i kompetencje mają.
To jedno słowo tylko tutaj, ponieważ samorządy dysponują odpisami, tak, na doskonalenie i to doskonalenie powinno być kierunkowe i bardzo mocno analizowane na poziomie szkoły. Czyli im dzisiaj nauczyciel ma większą ilość tych kwalifikacji, tym jest takim szerszym specjalistą, nie stricte tylko kierunkowym, tym bardziej podejrzewam będzie pożądany, bo to będzie najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o pracę z dzieckiem i z rodzicem tego dziecka.
Ja tu chciałem dodać, że te właśnie dysfunkcje, o których pani mówi, to, że jest ich coraz więcej, tych problemów, no to jest znak czasu. No świat nam się zmienia i zmieniają się też potrzeby. I w związku z tym nauczyciel też musi się zmieniać cały czas. I w ministerstwie trwają też prace nad tym, żeby te środki właśnie, które są do dyspozycji na doskonalenie nauczycieli, były dobrze wykorzystywane, tak jak pani naczelnik powiedziała, żeby to była dobra analiza i przeznaczenie tam, gdzie to jest potrzebne, bo czasami tak bywa, że one są trochę na siłę wydawane, bo jest, trzeba wykorzystać, zróbmy coś i wydajmy je. I też w ministerstwie trwają prace nad tym, żeby to bardziej efektywnie można było z korzyścią dla całego systemu i oczywiście dla samego nauczyciela robić.
To przygotowanie holistyczne nauczycieli to być może też jest taki znak, że wchodząca reforma oświaty daje nauczycielom jeszcze chwilę czasu właśnie na sprawdzenie i to przekwalifikowanie się, bo przecież teraz jeszcze mają zapewnione godziny, ale zbliża się...
Z roku na rok coraz gorzej będzie.
Roczniki niżu demograficznego nadchodzą też i będzie problem w 2019 roku, ale do tego czasu można się chyba też przygotować.
Tak.
Tak, rok 2019 na 2020 to będzie taki sprawdzian dla...
Już nie będzie klas gimnazjalnych.
Nie będzie klas gimnazjalnych. W związku z tym musimy o tym myśleć dużo wcześniej. I właśnie to ta kwestia, która została tutaj poruszona, mianowicie potrzeba zwiększone zapotrzebowanie na nauczycieli wczesnoszkolnych i nauczycieli przedszkolnych. No przecież w tej chwili gmina ma obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego dla czterech roczników. W związku z tym jest potrzeba również odpowiednio wykształconej kadry. Na pewno wymaga to przemyślenia. Na pewno nie może być to automatyzm nauczyciel gimnazjalny, który z przymusu wybiera taką ścieżkę dalszego swojego rozwoju.
Zwłaszcza, że część nauczycieli gimnazjalnych nie wyobraża sobie przejścia do tego młodszego odbiorcy.
A myślę, że to jest niepotrzebne zablokowanie się na poziomie emocji, bo satysfakcja z pracy z dzieckiem małym, młodszym jest niewątpliwie bardzo duża. Troszkę inaczej na pewno będzie to wyglądało niż w przypadku gimnazjalisty, ale też można znaleźć radość i spełnienie pracy nauczycielskiej. Także będziemy podpowiadać nauczycielom, ale oczywiście nie zadecydujemy za nich. Każdy musi podjąć decyzję w swoim własnym imieniu, wiedząc o wszystkich uwarunkowaniach, które
to
są.
To jest tak jak w każdym innym zakładzie pracy. Dzisiaj już jest taka świadomość, że jak rozpocząłem pracę w tej instytucji, to nie znaczy, że do emerytury w tej instytucji będę. Świat się zmienia i w tak rewolucyjnym rewolucyjnym tempie, tak szybkim, że będzie to każdego z nas dotyczy. Cały czas nieustannie musimy się doskonalić, przekwalifikowywać i sprawa również doszła do też i nauczycieli, szczególnie tych wyższych etapów edukacyjnych, gdzie ta stabilność pracy była, no nazwijmy, największa, tak?
Przepraszam, że jeszcze jedno zdanie. Otwartość na zmiany. Świadomość konieczności zmian w różnych zakresach i otwartość na to daje szansę po pierwsze spojrzenia takiego bez obciążeń na każdą ze zmian, a po drugie znalezienie w tej zmianie swojej szansy. Mm. To jest, myślę, recepta, przynajmniej częściowa.
Proszę Państwa, teraz zaprosimy Państwa na króciutką przerwę, ale po niej zaraz powrócimy do debaty na temat reformy oświaty.